Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pani poseł Paulina Henik-Kloska, członkini Sejmowej Komisji Finansów, no i również członkini Polski 2050 Szymona Hołowni.
Witamy. Witam serdecznie, dzień dobry.
Pani poseł, premier Morawiecki ogłosił dzisiaj plan pomocy kredytobiorcom, właściwie zarys takiego planu pomocy kredytobiorcom. Jak pani ocenia te propozycje rządu?
No oczywiście musimy poczekać, co pojawi się w papierze w ustawie, bo rząd czasami jedno mówi, drugi robi i tak dalej. Po pierwsze, dobrze, że premier Morawiecki w ogóle zauważył, że trzeba coś zrobić, bo długo nie widział potrzeby działania, a nadzór bankowy w zasadzie, czyli KNF, pozostawał w niemocy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany regulacji, czy też rekomendacje wydawane banków, a jak widzimy, zyski banków rosną po dwóch miesiącach tego roku 100% do góry i na pewno jest przestrzeń do pomagania i na pewno musimy pomóc kredytobiorcom, bo zawsze taniej jest podtrzymać zdolność kredytową narodu, niż zmierzyć się z masową jakąś windykacją, na przykład w obszarze kredytów hipotecznych. I myśmy zaproponowali w tym obszarze już wcześniej nasze propozycje, między innymi zmian w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który jest zasilany z środków bankowych właśnie.
Tak, premier również tutaj propozycję zgłasza dotyczącą tego funduszu, żeby zwiększyć ten fundusz przede wszystkim kwotowo.
A my mówimy, że trzeba go jeszcze urealnić, parametry korzystania z niego, bo jest odrealniony i dzisiaj bardzo wiele wniosków
czyli
składanych
do funduszu.
Czyli
żeby szybciej można było skorzystać, po prostu ci, którzy zmagają się z problemami, z kredytami, żeby szybciej mogli z niego korzystać niż to ma miejsce dzisiaj, czy też mając nawet wyższe wynagrodzenie niż...
Właśnie, żeby większa grupa ludzi mogła z niego skorzystać, po pierwsze o trochę wyższych dochodach, no bo realnie koszty życia nam wzrosły i te zaczytane w funduszu parametry są no, nierealne, nie odrealnione, odbiegają za bardzo od rzeczywistości. A dwa, sama kwota spłacanego kredytu jest też tam niewystarczająca. Przeliczanie tego, kto może ten kredyt dostać, poza tym, że stracił pracę, tam jest jeszcze innych parametrów. Te parametry trzeba urealnić. Myśmy złożyli taką propozycję, będziemy o niej rozmawiać, kiedy rząd wyjdzie ze swoimi propozycjami, bo propozycje Morawieckiego są niewystarczające. Tak samo, jeżeli chodzi o zmianę stopy procentowej. Premier tam na razie póki co zaproponował tylko i wyłącznie, że teraz zamiast WIBOR-u 6-miesięcznego ma być taki
powiedzmy,
overnight.
Co to jest WIBOR i co od tego zależy?
No, to jest ta stopa procentowa, która dzisiaj tak rośnie, tak? Jeżeli mamy oprocentowanie kredytu, to on się składa ze stopy procentowej i z marży banku. Stopa procentowa to jest taki wskaźnik, za który banki niby pożyczają pieniądze. Mówię niby, bo w gruncie rzeczy banki w różny sposób pożyczają pieniądze, bardzo często poniżej tej stopy, a obciążają nas całą stopą. I ja mówię o czymś takim, że myśmy powinni przede wszystkim dzisiaj kalkulację pożyczania pieniądza w tej, również w tej stopie regulowanej, w tej części regulowanej przez państwo, urealnić, urynkowić, żeby ona faktycznie odzwierciedlała koszt pieniądza. Bo banki dzisiaj co robią? Z jednej strony pobierają dość wysokie już oprocentowanie od kredytów, a z drugiej strony nie oddają tego na oprocentowaniach lokat bankowych.
Mm-hmm. No lokaty bo ci, cały czas są na poziomie walutowe w ogóle 0%, 1% złotówkowe, także to są...
Tak, jak ktoś kombinuje, przenosi środki z banku do banku, to załapie się na jakieś 3-4%, ale trzeba się naprawdę nieźle nabiegać z tymi pieniędzmi i oszczędnościami, żeby na takie oprocentowanie trafić i to w krótszym okresie. No i przez to właśnie tu banki zarabiają ogromne pieniądze i tu jest ogromna przestrzeń dla regulatora, bo jest to przestrzeń regulowana przez państwo. Tak? To z ustawy, z tabeli Narodowego Banku Polskiego wynikają te tak zwane stopy procentowe, w oparciu o które wyceniane są kredyty i lokaty, a banki do tego po stronie kredytów dokładają, a po stronie lokat zdejmują, dając mniej za lokaty. I przez to im zyski drastycznie rosną, a nadzór pozostaje głuchy i niemy i dotychczas nie reagował. I tu jest ogromna
czyli
przestrzeń.
Czyli rozumiem, że ocenia pani, że to jest krok w dobrym kierunku, ale jeszcze niewystarczający.
Niewystarczający. Będziemy o tym wszystkim, o czym mówiłam tu, rozmawiać, kiedy rząd przyjdzie ze swoimi propozycjami, bo jest to ogromna przestrzeń do pracy.
A jeżeli chodzi o tą propozycję, zgodnie z którą kredytobiorcy mają takie wakacje kredytowe, gdyby mieli problemy ze spłatą kredytów, mogą jedną ratę kwartalnie przesunąć na kolejny okres, na kolejny rok spłatę.
Tu mam wrażenie, że premier wsłuchał się w głos między innymi mój, bo od dawna mówię, że mamy niezwykle restrykcyjne prawo w tym obszarze w Polsce, które dopuszczało wakacje kredytowe do 3 miesięcy w ogóle w zasadzie na jakiś dłuższy okres. Ja wychodzę z założenia, że można zrobić prościej niż premier proponuje. Około 10% powinniśmy dopuszczać, że 10% czasu trwania umowy kredytowej. Może nam się pośliznąć coś w życiu, możemy się wyłożyć, nie mieć pieniędzy na odsetki. Bank powinien zwiększyć długość tych wakacji kredytowych, mniej więcej do 10% do trwania umowy, czyli jeżeli to jest umowa 10-letnia, to rok, jeżeli 30-letnia, to nawet 3 lata. Gdzieś w propozycji premiera jest to uwzględniane, ale tam jest za dużo kombinacji, za dużo kombinowania.
Tutaj głównie premier się skupia na tych, powiedzmy, takich kryzysowych teraz, na 2 te najbliższe lata wakacjach, bo nie ma mowy o tym, że to będzie również przedłużane to rozwiązanie na kolejne lata, tylko że właśnie teraz, kiedy grozi nam kryzys gospodarczy, właśnie wiele firm ma problemy z płynnością i tak dalej, że teraz ma to...
Ja uważam, że zawsze, czy w kryzysie, czy poza kryzysem, może nam się nogę podwinąć, możemy się pośliznąć i mieć problem z obsługą kredytu i naprawdę tego typu regulacje mogą zostać rozluźnione trwale, ponieważ to jest do skalkulowania w ryzyku bankowym, oczywiście przy współpracy z nadzorem bankowym, który wyznacza pewne kryteria też maksymalnego czasu trwania kredytu, czy wieku, do którego możemy być kredytowani. Jeżeli tu nadzór pójdzie na pewne ustępstwa, to naprawdę wiele można zrobić i nawet w sposób trwały, żeby to prawo było bardziej przystępne do naszego życia. Tak jak powiedziałam, czy w kryzysie, czy poza, możemy zachorować, możemy stracić z tego tytułu pracę i nie ma powodu, żebyśmy tu mieli jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie.
Okay. Premier mówi, wiąże te rozwiązania z problemem inflacji, którą w tej chwili mamy. I mówi o tym, że to pomoże przejść kredytobiorcom przez trudny czas podniesionych stóp procentowych, ale według ekonomistów te rozwiązania zniweczą z kolei działania Rady Polityki Pieniężnej, która walczy z inflacją. Tak w ostatnim czasie się obudziła i podnosi stopy procentowe, no i właśnie to ma mieć skutek antyinflacyjny. Czy to rząd robi swoje, a Rada Polityki Pieniężnej swoje?
Wysiłek Banku Centralnego i tak jest niweczony z innych powodów. A po pierwsze dlatego, że Bank Centralny z jednej strony podnosząc stopy procentowe próbuje umacniać nam walutę, a z drugiej strony osłabiał ją i wciąż osłabia poprzez tak zwane luzowanie polityki fiskalnej. Co to oznacza? Że rząd pośrednio przez BGK wypuszcza obligacje, które są skupowane przez Bank Centralny w zasadzie z obejściem konstytucji, która zabrania tego w sposób pośredni.
Za chwileczkę o tym szerzej powiemy, bo w tej chwili musimy pożegnać się z słuchaczami Radia RMF, ale nie kończymy rozmowy, bo rozmawiamy dalej w radiu internetowym RMF FM oraz w naszych mediach społecznościowych. I kontynuujemy naszą rozmowę. Mówiła pani poseł o tym, że de facto NBP i tak
sam niweczy swoją pracę
i swoje działania antyinflacyjne.
Tak, no bo tak jak mówiłam, stopy procentowe mają po pierwsze umacniać złotego, po drugie studzić gospodarkę. Z drugiej strony mamy sytuację, w której bank centralny właśnie zwiększając ilość pieniędzy na rynku, drukując pieniądze, to się tak potocznie mówi, osłabia tą walutę, no bo jak jest pieniądza więcej na rynku, to on tanieje produkt towarów, tak można to w drugą stronę powiedzieć. Z drugiej strony, jeżeli mamy sytuację, że podwyżka stóp procentowych ma studzić inflację, a rząd wciąż wypuszcza nowe propozycje, które tą gospodarkę rozkręcają, to też jakby nie ma spójnej polityki, która by tę gospodarkę miała chłodzić i sprawiać, żeby na przykład po stronie konsumpcji nie napędzać cen poprzez wzrost konsumpcji. Więc tu i tak nie ma, czy jeżeli rząd nie siądzie.
Premier wydaje się nie widzieć w ogóle tych czynników. Wydaje mi się, że dzisiejsze jego wypowiedzi wskazują na to, że właściwie on za całą inflację obwinia Putina i wojnę. Mówi o putinflacji i konieczności jej zwalczania.
To oczywiście, jeżeli byśmy mieli dzisiaj powiedzieć, czy Putin odpowiada za wzrost cen, oczywiście tak, ale w jakimś częściowym udziale. Jakby nie sposób nie dostrzec, że myśmy w Polsce problemy.
Ale czy rzeczywiście już
mieli dużo wcześniej?
Czy te skutki wojny widzimy już w inflacji, czy dopiero je zobaczymy?
Bo tutaj... przejściowo w cenach paliwa na pewno, tak, które jednak podkręcają koszt produkcji.
Ale ceny paliwa były
towarów,
tak naprawdę wyższe już przed wybuchem wojny niż dzisiaj, prawda?
Prawda jest taka, że rząd przez 6 lat pracował na problem, który dzisiaj mamy z rozchwianą gospodarką, cenami, które wymknęły się pod jakiejkolwiek kontroli, z inflacją, która szaleje, poprzez po pierwsze w krótkim czasie namnożenie bardzo dużych wydatków, a potem szukanie na nich pieniędzy, bo źródła są dwa. Podnoszenie podatków pośrednich, bezpośrednich, a więc podnoszenie kosztów pracy i produkcji, bo przecież każdy podatek gdzieś na koniec dnia płaci w takiej czy innej formie konsument w takim czy innym towarze, a z drugiej strony no właśnie poprzez drukowanie pieniędzy w cudzysłowie, skupowanie obligacji przez Narodowy Bank Polski, i tak zwane luzowanie polityki monetarnej. Tu w tym zakresie mamy sytuację, no, według najnowszych doniesień, jeszcze nieoficjalnych, w tym roku możemy zapłacić za odsetki od długu państwa o 20 miliardów więcej. Zamiast 29, 49 miliardów. Na razie są to nieoficjalne informacje. Jeśli one się potwierdzą, to znaczy, że za dług państwa będziemy płacić więcej niż za cały program 500+.
Pani jest członkinią Sejmowej Komisji Finansów. Pani ma w ogóle poczucie, że opozycja ma wgląd w to, jak wyglądają dzisiaj finanse, jak duża jest na przykład dziura Morawieckiego?
Czy wiemy to, co rząd nam pokazuje, i wiemy zapewne z opóźnieniem, ponieważ jak już powszechnie wiadomo, spora część wydatków państwa jest wypchniętych z ustawy budżetowej, nie podlega w ogóle planowaniu na poziomie Sejmu, kontroli na poziomie Sejmu, i z czasem, jak uda nam się dotrzeć do planów finansowych funduszy, które funkcjonują na przykład w Banku Gospodarstwa Krajowego, to wiemy, bądź już zostaną zaczytane w długu publicznym, to wiemy, jak wygląda sytuacja państwa. Wygląda coraz gorzej, a mamy sytuację, w której transparentność wydatków państwa i długu się zmniejsza. Dług jest coraz droższy, nie tylko na rosnące stopy, ale również to, że on jest nie bezpośrednio Skarbu Państwa, tylko pośrednio gwarantowany przez Skarb Państwa. Od razu więcej za coś takiego musimy zapłacić, bo inwestorzy chcą dodatkowy pieniądz, dodatkowy koszt za większe ryzyko jakby, tak? I to wszystko powoduje, że już dzisiaj rzutuje bezpośrednio na gospodarkę, tak? Na właśnie między innymi ceny. Przecież inflacja...
Ale już w zeszłym roku Najwyższa Izba Kontroli właśnie w wynikach kontroli budżetu, wykonania budżetu za 2020 rok alarmowała, że właśnie coraz więcej tych pieniędzy, czy przepraszam, wydatków wyprowadzanych jest właśnie do tych funduszy tworzonych w BGK i że to jest nieprzejrzyste i tak dalej, ale już po tym również opozycja poparła tworzenie kolejnych funduszy, na przykład funduszu, specjalnego funduszu w BGK na armię, na wzmocnienie armii. Czy nie powinniście w tej sytuacji...
W czasach wojny można założyć, że faktycznie są pewne wydatki, jak zbrojenia, które trzeba ponieść, żeby zwiększyć bezpieczeństwo państwa, głównie w takim znaczeniu, żeby odstraszać wroga. Bo my największe problemy możemy mieć, jeżeli wróg zdecydowałby się nas zaatakować.
No tak,
więc
ale
trzeba
to samo
ponieść
można
wydatki.
Zrobić w ramach budżetu.
Tylko
prawda?
Wie pani, te wydatki na armię nie byłyby żadnym problemem, gdyby rząd zacisnął pasa i włączył oszczędności, skończył z bizantyjskim państwem, całym rozwojem oligarchii pisowskiej i faktycznie kontrolował wydatki.
Ale on nie ma motywacji, żeby kontrolować wydatki, jeżeli tak naprawdę te wydatki są wyprowadzone z budżetu i no tutaj mu się wszystko spina, a tam ma mnóstwo funduszy stworzonych z boku, których właściwie, no tak jak pani powiedziała, nikt nie kontroluje.
Przy każdym takim, ja osobiście, przy każdym takim funduszu składam do każdego poprawkę, by plan finansowy takiego funduszu był jawny, był po pierwsze upubliczniany z wyprzedzeniem, akceptowany przez Komisję Finansów Publicznych, a potem rozliczany przez Komisję Finansów Publicznych. Niestety, bardzo często, ale akurat przy zbrojeniówce bodajże kontrola parlamentu jakaś minimalna jest. Natomiast w większości przypadków oczywiście PiS odrzuca w sposób niezasadny całkowicie te poprawki. Dlatego to jest sytuacja kompletnie nieakceptowana. I to też w dużej mierze rzutuje na naszą wiarygodność, osłabianie złotego, no i to, co dzisiaj dzieje się w gospodarce.
A jeszcze wracając właśnie do tej inflacji, premier twierdzi, że według niego przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że inflacja jest winą Putina. Pani często spotyka się z przedsiębiorcami, z nimi rozmawia. Czy oni rzeczywiście są przekonani, że to jest...
Nie, tam zdecydowanie oni, czy przedsiębiorcy, ale też myślę, że przeciętni obywatele, którzy trochę bardziej interesują się ekonomią, dobrze wiedzą, że inflacja zaczęła nam rosnąć już w lutym 2020 roku, przed pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce. Już sięgaliśmy 5%. Był to efekt właśnie podnoszenia kosztów pracy, produkcji, takiej rozwiązłej polityki fiskalnej i monetarnej państwa. I dzisiaj przedsiębiorcy mówią tak, no, przykład Polskiego Ładu, to był kolejny bodziec inflacyjny. Mówiliśmy, by tego bodźca nie wprowadzać do systemu podatkowego już w trudnych czasach, bo pod koniec zeszłego roku dobrze było wiadomo, jaki będzie trudny rok przed nami. I dzisiaj rząd mówi tak, tu wprowadził składkę zdrowotną o 9% wyższą, a oddaje niższy podatek chce teraz oddać dochodowy. Tylko co z tego, jak problemem będzie, że wiele przedsiębiorstw, które dzisiaj mierzą się z drastycznym wzrostem cen surowców, paliwa, prądu, kosztów pracy właśnie, mówi, my nie wypracujemy zysku. Podnosicie nam koszty stałe, a my będziemy mieli problem z wypracowaniem zysków. My dzisiaj potrzebujemy niższych kosztów stałych, potrzebujemy środków europejskich i potrzebujemy możliwości chociażby wliczenia sobie tej składki zdrowotnej w koszty, bo dzisiaj nie mogą, nawet muszą ją zapłacić, nie mogą jej wpisać w koszty, żeby nie płacić jeszcze od tego podatku dochodowego. Przykład, no, ja byłam na licznych spotkaniach, ale taki wprost, żeby zobrazować przeciętnemu słuchaczowi. Pan z gastronomii prowadzi taką firmę eventową, organizującą wesela i mówi tak, no, przeciętna wielkość wesela spadła po COVID-zie ze 100 do 60 osób. Wielkość, statystyczna wielkość wesela, a koszty jedzenia rosną. Żeby zapewnić ten sam standard przy tej samej obsłudze, ja bym musiał dzisiaj kasować za osobę na weselu 300 zł. Kto mi za to zapłaci? Przecież nikt nie przyjdzie do mnie, nie zrobił mnie wesela, jak ja będę miał taki cennik. Więc co muszę robić? Szukać oszczędności. Zwolnię część załogi, jak są mniejsze wesela, będę miał mniejszą obsługę na tym weselu, tak? Może, czy przedsiębiorcy, co może być jeszcze gorsze? Przedsiębiorcy mogą zacząć wypychać pracowników do szarej strefy, zmniejszać umowy z całego etatu na 3/4,
no właśnie,
na pół
etatu. To było dosyć sporym osiągnięciem, że udawało się już te sprawy z umowami o pracę i tak dalej, że jakoś tak ucywilizować, powiedziałabym, w ostatnich latach przed COVID-em jeszcze. I teraz zmierzamy
zaczną
w przeciwnym
te problemy
kierunku.
Wracać. Niestety zaczną wracać, bo problemem nie będzie. Dzisiaj się wszyscy cieszą, że nam się rozwija gospodarka. Co z tego, jak ona będzie nierentowna? Jak przeciętne przedsiębiorstwo przy tych samych przychodach, jak w zeszłym roku czy 2 lata temu, nie będzie w stanie wypracować złotówki zysku, a będzie wpadać w straty. No zacznie szukać oszczędności. A te oszczędności, jeżeli nie będzie w stanie dokonać na surowcach, no to będzie albo zamieniał na gorsze surowce, tańsze surowce, tak? Czyli zazwyczaj będzie to kosztem jakości, albo na kadrze, tak? Właśnie szukając tu, nie wiem, obniżając pensję znowu, czy nie dając tej podwyżki w dobie tej inflacji, bo my już naprawdę mocno też czujemy tą presję spirali pracowo-cenowej,
no właśnie,
której...
Bo pani mówi o tym, że przedsiębiorcy mają problem z tym, skąd wziąć pieniądze na pensję, ale z drugiej strony rośnie ta presja płacowa, jednak wydaje mi się, że w coraz liczniejszych grupach zawodowych będzie to ciśnienie, żeby te płace zwiększać.
Tak, bo...
Już słychać o urzędnikach na przykład skarbowych, że będą protestować w najbliższym czasie prawdopodobnie.
Tu inaczej sytuacja wygląda w budżetówce, którą rząd, można powiedzieć, w pewien sposób oszukuje. Bo zaniżając wskaźnik inflacji w ustawie budżetowej, PiS między innymi zaniżył wskaźnik waloryzacji całej sfery budżetowej.
Czyli przyjął bardzo niski wskaźnik i od tego wskaźnika obliczane jest wynagrodzenie, w zależności od tego wskaźnika jest obliczane wynagrodzenie.
Przy inflacji 11% obecnie wskaźnik założony 3 z groszem, czy chyba w ustawie budżetowej. To pokazuje, jak jest ona nierealna i jak został zaniżony wskaźnik waloryzacji właśnie między innymi pensji pracowników sfery budżetowej. Oczywiście inaczej, bo tam jest to kwestia nieregulowana, tylko kwestia umowna w prywatnych przedsiębiorstwach. Natomiast my już czujemy oczywiście tą presję płacową, która może doprowadzić do spirali płacowo-cenowej. Co to oznacza? Że jakby dzisiaj przy 11% inflacji każdy chce dostać podwyżkę, bo mówię, słuchaj, no ja chcę dostać chociażby inflacyjne, bo mnie się żyje coraz gorzej, ja wykonuję wciąż taką samą pracę. No to pracodawca ile może, tyle podwyżki proponuje, ale znowu, ponieważ traci rentowność, traci zyskowność swojej produkcji czy usług, które wykonuje, to chce podnieść ceny. Więc w takiej spirali płacowo-cenowej pensje gonią ceny, a ceny gonią pensje, bo trzeba je upchnąć w koszty działalności przedsiębiorstwa.
Czyli piekarz podniesie swoim pracownikom wynagrodzenia, ale potem musi zapłacić to w cenie bochenek, chleba cena bochenek. I również jego pracownicy za ten bochenek chleba będą płacili więcej.
I znowu przyjdą po podwyżkę, bo mówią, ceny rosną. I to jest najbardziej niebezpieczne, bo o ile na dotychczasowe wskaźniki państwo w jakiś sposób miało wpływ, o tyle na spiralę płacowo-cenową wpływ już nie na to bierze, mechanizmy rynkowe biorą górę i nikt nie będzie prowadził działalności poniżej kosztu opłacalności, dopłacając do biznesu, co najwyżej będzie chciał wytrzymać te trudne lata, nie notując strat.
Ale czy słusznie w takim razie premier krytykuje teraz tych, którzy między innymi właśnie z polityków opozycji, którzy wzywają do podniesienia płac na przykład w budżetówce, powiedział, że są też tak, że polscy twórcy inflacji, tu wymienił obok Putina, który jest jednym głównym twórcą.
Tak. Już wszyscy byli winni, był winny COVID, jest winny Putin, są winni przedsiębiorcy, politycy opozycji, tylko nie PiS, a w gruncie rzeczy 70% dzisiejszej inflacji to jest PiS-inflacja, nie Putin-inflacja, tylko PiS-inflacja, w której rząd i bank centralny który przedkładał, można powiedzieć, interesy rządu nad interes obywateli, dbanie o stabilność cen i nasze bezpieczeństwo ekonomiczne, to oni odpowiadają za tę inflację w największym, ja bym powiedziała, w 70% za to, co dzisiaj mamy i co dzisiaj czujemy, bo inflacja jest jak taka kula śnieżna. Jak już wejdzie w lawinę, to naprawdę trudno ją zgasić. I kiedy były pierwsze symptomy, pierwsze objawy, ja powiedziałam, to był luty 2020 roku. Nikt jeszcze nie widział w Polsce koronawirusa, a już tym bardziej nikt nie myślał o tym, że na wschodzie wybuchnie wojna. To wtedy rząd powinien zmienić podejście i strategię. A co robił rząd? Mnożył wydatki, przejadał pieniądze zamiast robić sobie jakąś górkę na koniunkturze. Czy dziś dokładnie czujemy to, co racjonalni ekonomiści i politycy mówią od lat? Po to w latach tłustych trzeba odkładać, żeby mieć na lata chude. Rząd przejadł wszystko, co mógł z nadwyżką w latach tłustych i dzisiaj mamy te problemy w latach chudych.
Też spore wydatki będą się wiązały z wojną, z tym, że pojawili się w Polsce uchodźcy. Nie wiadomo dokładnie ile, ale między 1,5 miliona a 2 miliony uchodźców u nas w tej chwili mieszkają. Rząd nie podejmuje, wydaje się, żadnych kroków, żeby pozyskać jakieś pieniądze z Unii Europejskiej.
No. To jest kolejne zaniedbanie, można powiedzieć. Niegospodarność tego rządu. Już w przeszłości zdarzało się, że nie wykorzystywaliśmy środków europejskich, po które mogliśmy sięgnąć. Na przykład po termomodernizację, po środki na termomodernizację. Dzisiaj mamy dokładnie po raz kolejny ten sam problem. Są pieniądze z Funduszu Spójności, które w przeliczeniu na uchodźcę moglibyśmy dostać w wysokości 40 euro na tydzień. To jest istotny udział w tym, co my wypłacamy jako państwo. Tak samo są pieniądze z REACT-EU, to jest ten fundusz, który został stworzony na wsparcie COVID-u. Tam mamy niewykorzystane 1,2 mld z zeszłego roku.
No tak, ale rząd domaga się utworzenia nowych funduszy. Nie wiadomo jakiego powodu.
Unia nie będzie tworzyła żadnych nowych funduszy, jeżeli rząd nie sięga po obecnie pieniądze, które leżą na talerzu, które możemy dostać w zasadzie za chwilę, jak tylko wyciągniemy po nie rękę. Co robi rząd? Nie sięga po środki europejskie, które możemy dostać w każdej chwili, a mówi obywatelom, dajcie wyższą składkę zdrowotną, dajcie wyższe podatki, bo my potrzebujemy w budżecie tych pieniędzy, żeby między innymi zalepić tą dziurę, po którą nie chcemy sięgnąć z Unii Europejskiej. Dokładnie tak jest. Pamiętajmy, że wszystkie wszystkie kary, które płacimy, wszystkie przepalone przez rząd pieniądze, składają się nasze podatki na to.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo.